Czy wszyscy niepełnosprawni mają szansę na realizację swoich wniosków? Sygnały Świata, Poznań, Wielkopolska. Anna Krakowska, wicedyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu. Od 2 stycznia przyjmowane są wnioski na likwidację barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się.
Poza tymi zadaniami dzisiaj przyjmujemy wnioski na turnusy rehabilitacyjne, na dofinansowanie sprzętu ortopedycznego, środków pomocniczych, sprzętu rehabilitacyjnego. To, czy wszyscy nasi klienci otrzymają to wsparcie, na które liczą, jest trudnym pytaniem, bowiem budżet na 2018 rok z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych otrzymujemy najczęściej koło lutego, marca danego roku. No, na przestrzeni lat i doświadczenia możemy powiedzieć, że niestety nie udaje nam się w 100% tych potrzeb naszych klientów zabezpieczyć. Jakie będą możliwości finansowe w tym roku, no to musimy jeszcze troszeczkę poczekać.
Jeśli osoba z niepełnosprawnością, która mieszka w Poznaniu, nie otrzyma wsparcia, dofinansowania, czy może liczyć w następnym roku na taką pomoc?
Staramy się robić tak, że osoby, które nie otrzymały dofinansowania, ale to też zależy od jakiego rodzaju zadania, na przykład na środki ortopedyczne i sprzęt ortopedyczny, wówczas taką osobę prosimy o złożenie ponownego wniosku w kolejnym roku, natomiast dokumentację, którą złożyły w poprzednim roku, jest zawsze brana pod uwagę w roku następnym. Jeśli chodzi na przykład o bariery architektoniczne czy bariery techniczne, wówczas przy kryteriach oceny takiego wniosku bierzemy również pod uwagę, jak klient długo czekać musiał na takie wsparcie, czyli jeżeli nie otrzymał dofinansowania w latach ubiegłych, punktujemy ten wniosek wyżej na korzyść tego klienta. Jeśli chodzi o turnusy rehabilitacyjne na przykład, to w pierwszej kolejności bierzemy pod uwagę te osoby, które takiego wsparcia od nas do tej pory nie mogły otrzymać, no i w dalszej kolejności te, które jak najpóźniej takie wsparcie otrzymały. Na pewno najmniej szans na przykład na dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego mają te osoby, które ubiegały się o to dofinansowanie i otrzymały w roku ubiegłym.
W minionym tygodniu wnioski były przyjmowane na ulicy Małochowskiego w Poznaniu, ale od poniedziałku 8 stycznia wnioski będą przyjmowane
na ulicy Cześnikowskiej w głównej siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Te zmiany organizacyjne są spowodowane tym, że my w pierwszym tygodniu stycznia zawsze mamy największą obsługę naszych klientów. Nasi klienci właściwie od 2 stycznia w największej liczbie nas odwiedzają. Z samego 2 stycznia blisko 1000 osób złożyło takie wnioski. W związku z tym, korzystając z bardzo dobrej organizacji tego miejsca na Podwalu. Jest to Kumatik, jest to system kolejkowy, bardzo duża poczekalnia. No, staramy się organizacyjnie tak pomóc naszym klientom, żeby jak najmniej im doskwierały kolejki, które się jednak mimo wszystko pojawiają. Od 8 stycznia będziemy przyjmować na ulicy Cześnikowskiej. Wynika to z tego, że faktycznie tych klientów już jest zdecydowanie mniej i ta obsługa w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie już na bieżąco może być realizowana.
Czy osoby, które zgłoszą się od 8 stycznia na ulicę Cześnikowską do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, mają szansę na dofinansowanie?
Znowu wszystko zależy od zadania, bo pewne zadania są niestety według kolejności obsługiwane, jak na przykład środki ortopedyczne i przedmioty ortopedyczne. Tak jak wspomniałam, turnusy rehabilitacyjne w zależności kto kiedy korzystał z naszego dofinansowania. Na przykład dofinansowanie barier architektonicznych czy barier w komunikowaniu się z kolei jest oceniane według pewnych kryteriów i wówczas ta kolejność nie ma większego znaczenia. Także tak naprawdę wszystko zależy od tego, na jakie zadanie i na jaką pomoc nasi klienci składają wnioski. Wniosek jest niepełny, jest oczywiście zarejestrowany w momencie jego złożenia. Klient zostaje poinformowany, jakich dokumentów brakuje, ma 30 dni na uzupełnienie tych dokumentów. Oczywiście jeśli ich nie uzupełni, to wówczas ten wniosek pozostaje bez rozpatrzenia, ale myślę sobie, że ten miesięczny termin jest na tyle długi, że te dokumenty, które brakują, są możliwe do uzupełnienia w odpowiednim czasie. My robimy wszystko, żeby nasz klient się czuł jak najlepiej i najbardziej profesjonalnie obsłużony. Jeśli chodzi o to wsparcie finansowe, my rozpatrujemy wnioski, mając do dyspozycji środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. No i takie środki, jakie otrzymamy do dyspozycji, takie możemy potem naszym klientom przekazywać. Nie mamy wpływu na wysokość tych środków. Środki też są przydzielane każdemu powiatowi zgodnie z algorytmem. To jest takie specjalne rozporządzenie, które mówi, jak to ten algorytm jest dla każdego powiatu wyliczany. W związku z tym to też jest pewne matematyczne wyliczenie, którym PFRON się posługuje. No a tam też w PFRON-ie te środki są ograniczone, więc trudno, myślę sobie, zakładać, że dostaniemy środków na 100% potrzeb. Jeżeli mamy do czynienia ze szczególną, trudną sytuacją, na przykład finansową naszego klienta i widzimy, że wsparcie finansowe oczywiście jest bardzo potrzebne i nie możemy skorzystać ze środków PFRON, staramy się w takich trudnych sytuacjach korzystać ze środków, które mamy przeznaczone w tym takim podstawowym systemie pomocy społecznej. To są bardzo wtedy trudne sytuacje, kiedy dochód klienta jest bardzo niski, nie jest sobie w stanie w żaden sposób inny pomóc. Staramy się wtedy przy pomocy pracownika socjalnego wesprzeć takiego klienta, jeśli sytuacja jest faktycznie na tyle trudna, wtedy na przykład zasiłkiem celowym również wspomóc niektóre niezbędne potrzeby takiego klienta.
Osoba, która otrzymuje odmowę, ma jeszcze szansę w tym roku, że ten wniosek zostanie pozytywnie rozpatrzony?
No, co do zasady pewnie nie, bo sam fakt rozpatrzenia wniosku już zamyka nam sprawę. Zdarzało się bardzo dawno temu, bo już od wielu lat nie, że otrzymywaliśmy dodatkowe środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. To się gdzieś tam pojawiało na poziomie 4. kwartału danego roku i wówczas faktycznie staraliśmy się wracać do tych wniosków, które zostały wcześniej rozpatrzone negatywnie, z prośbą oczywiście o ich aktualnienie, jeżeli była taka potrzeba, bo na przykład lekarskie zaświadczenie do dofinansowania do turnusu rehabilitacyjnego jest ważne tylko 3 miesiące. Wracaliśmy wtedy do tych wniosków, w związku z tym, gdyby taka sytuacja się pojawiła w roku bieżącym, to na pewno nasi klienci zostaną o tym poinformowani.
Anna Krakowska, zastępca dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu. Dziękuję za spotkanie.
Dziękuję pięknie.
Dziś rozpoczynamy święta Bożego Narodzenia według kalendarza juliańskiego. Jacek Kawczyński, według tego kalendarza święta Bożego Narodzenia obchodzi się przede wszystkim w Rosji.
To jest i Bułgaria, powiedzmy tutaj i Ukraina, Białoruś, wszystkie państwa, które mają religię prawosławną.
Jak studiował pan w Petersburgu, to miał pan okazję świętować takie Boże Narodzenie?
Nie, w tamtych czasach to był koniec lat 80. Nie było mowy, powiedzmy, o świętowaniu Bożego Narodzenia. W Sylwestra była zdobiona choinka, prezenty dla dzieci były właśnie też szykowane w ostatni dzień roku, z Nowym Godem. To było wtedy ich takie podstawowe święto. Przychodził Dziad Mroz.
Śnieżynka?
Śnieżynka, tak, przynosił prezenty. No tak jak u nas w naszych krajach jest Mikołaj, w Poznaniu mamy Gwiazdora, a oni mają swojego Dziada Mroza.
Pana żona jest Rosjanką, przyjechała z panem tutaj do Polski. I które święta obchodzicie Bożego Narodzenia?
Żonę poznałem na studiach w Petersburgu. Przyjechaliśmy później tutaj do Polski. My teraz obchodzimy z żoną jednak święta katolickie, ponieważ żona była niechrzczoną. Dopiero chrzest miała razem z najstarszą córką. To było w 90 roku. Chrzest był w Petersburgu i przyjęła od razu wiarę katolicką. O świętach prawosławnych też wspominamy. Jak u nas jest 6 stycznia, jest Dzień Trzech Króli, to oni akurat mają swoją Wigilię prawosławną. Opłatek u nich to tak jest z chleba pieczony, to ta prasfora u nich to się nazywa. To tym się dzielą, tak jak u nas opłatkiem. To też staramy się symbolicznie coś przekąsić według obrządku prawosławnego. Obejrzeć w telewizji rosyjskiej nieraz jakieś transmisje z mszy prawosławnej.
W Petersburgu teraz są ciemne noce, tak by trzeba powiedzieć.
Ciemne dni. Całe ciemne dni to są jakby za kołem podbiegunowym, a Petersburg jeszcze leży na szerokości około 60 stopni, szerokości północnej, a tak jakby całe ciemne dni to się zaczynają od powiedzmy 65, 66 stopnia.
To ile dzień trwa teraz w Petersburgu?
No, dzień jest powiedzmy krótszy od tego, co u nas, około 2 godziny. Tak jasno się robi powiedzmy przed 10 rano, a ściemnia się po 15, przed 16. No dzień jest około 2 godziny krótszy. Jeśli chodzi o białe noce, to tak, to jest całą noc jasno. Zrobi się tak na godzinkę, na dwie, tak lekko szarawo, ale gazetę można normalnie czytać. Całą noc jest jasno i to tak trwa około miesiąca. Od końca maja do początku lipca są te, powiedzmy, ten szczyt białych nocy.
Wracając do świąt juliańskich, które teraz w Rosji może chętniej są obchodzone.
Od początku lat 90. ludzie zaczynają trochę chodzić do kościoła, zaczynają już wspominać swoje dawne obyczaje, nie tylko cywilne, ale też i kościelne, cerkiewne. Jednak w cerkwi jakieś tam zachowały się, myślę, te tradycje i ci ludzie, którzy mają kontakt z cerkwią, chodzą do kościoła, no to jakoś się uczą od nowa tych prawosławnych tradycji.
Czy w święto Bożego Narodzenia w Rosji pije się herbatę samowaru?
Tak, na pewno. To jest na pewno podstawowy napój. Tam na pewno dodaje się też trochę cynamonu, trochę imbiru, żeby ten posmak był trochę taki świąteczny, zimowy. Dzwoniła kiedyś żony, teraz na dniach żony siostra i mówiła, że nie, temperatura jest też dodatnia akurat w Petersburgu. Chyba wszystkie mrozy, śnieżyce poszły teraz bardziej na Amerykę. Tutaj europejska część Rosji jest dosyć ciepła, tak Finlandia, Szwecja teraz jest Teraz są temperatury tutaj jeszcze dodatnie. Namawiam bardzo na wyjazd do Rosji. Najbardziej polecam wyjazd do Petersburga, ponieważ tam spędziłem 10 lat i to chyba najwspanialsze lata, można powiedzieć, swojego życia, studia i później kilka lat po studiach. Także Petersburg jest dla mnie bardzo ładny, bardzo, bardzo piękny, przyjazny. Ludzie są bardzo przyjaźni, nie ma żadnych uprzedzeń.
Czy to miasto jest przyjazne dla niewidomych, słabowidzących?
Jest chyba nie do końca tak jeszcze wszystko zorganizowane, tak jak tutaj u nas.
Ale myślę, że wycieczka zorganizowana pod pana patronatem.
Zorganizowana, tak, można pojechać. Mam doświadczenie, ponieważ mój tato też był osobą niewidomym. Też trzeba było z nim chodzić wszędzie na spacery, czy do sklepu, czy gdzieś wyjazd. Zawsze trzeba było, musiał mieć też swojego przewodnika. Namawiam na wyjazd do Petersburga. To jest po prostu perełka.
Jacek Kawczyński.
Z Rażdziestwem Chrystowym i z Nowym Godem.
Sygnały świata zrealizował Jarosław Pachczyński, przygotował Jerzy Łączny. Do usłyszenia.